W Radiu Maryjan Czas na Wiadomości zapraszamy.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił w Niemczech rolę państw narodowych oraz znaczenie wojny na Ukrainie.
Szef rządu mówił o tym podczas wykładu na Uniwersytecie w Heidelbergu. Więcej Piotr Brzezina.
Wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego na najstarszej niemieckiej uczelni odbywało się pod hasłem Europa w historycznym punkcie zwrotnym. Szef rządu zwrócił uwagę m.in. na znaczenie chrześcijańskich korzeni Europy oraz państw narodowych we wspólnocie europejskiej. Premier wskazał, że organizacje międzynarodowe mogą scalać państwa naszego kontynentu, ale nie mogą ich zastępować. Ostrzegał przed tworzeniem europejskich biurokratycznych elit, które nie mają demokratycznego mandatu, oraz przed postępującą federalizacją Europy. Ograniczmy liczbę obszarów, które należą do kompetencji unijnych. Wtedy Unia, nawet z 35 członkami, będzie łatwiejsza do zarządzania i bardziej demokratyczna. Więcej centralizacji oznacza więcej tych samych błędów. To błąd nie słuchać głosu tych krajów, które miały rację w sprawie Putina. Dawałoby to więcej władzy takim osobom jak Gerhard Schröder, który uzależnił Europę od Rosji i wystawił cały kontynent na zagrożenie. Mateusz Morawiecki odniósł się także do wojny na Ukrainie. Podkreślił, że jako Europejczycy jesteśmy zobowiązani sprzeciwić się faszyzmowi rosyjskiemu. Szef rządu wskazał, że Ukraińcy walczą codziennie także o wolność Europy. Ocenił, że porażka Ukrainy oznaczałaby porażkę Zachodu, porażkę całego wolnego świata. Po wykładzie premier odwiedził Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło Życie w Karolsbergu, utworzone przez księdza Franciszka Blachnickiego.
Wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk powiedział, że szef PO Donald Tusk w kwestii reparacji wojennych działa na korzyść Niemiec, a nie Polski.
Wiceszef resortu odniósł się do słów przewodniczącego Platformy, który w piątek na spotkaniu z mieszkańcami Bytomia był pytany m.in. o reparacje. Jeden z mężczyzn zarzucił politykowi Platformy Obywatelskiej, że wyśmiewają starania o zadośćuczynienie.
Donald Tusk w odpowiedzi stwierdził, że nie śmieje się z samych reparacji, tylko z działań rządzących w tej sprawie. Były premier określił też prezentowanie raportu o polskich stratach wojennych bieganiem z papierami.
Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk powiedział, że wypowiedzi Donalda Tuska są haniebne.
Panie Tusk, przynosisz wstyd polskiemu społeczeństwu, polskiemu państwu. To, co pan dzisiaj robi, to, co pan dzisiaj prezentuje na spotkaniach, to można określić, że pan działa w interesie Berlina, a nie w interesie polskiego państwa, polskiego społeczeństwa. Pan Tusk powinien się wstydzić, że w taki sposób traktuje miliony polskich obywateli. Praktycznie każda polska rodzina doznała jakichś strat osobowych, rodzinnych, strat materialnych i do dzisiaj z tego tytułu Polska ani Polacy nie dostały żadnego odszkodowania. Ja wyślę ten raport panu Tuskowi, żeby się podszkolił, zrozumiał swój błąd.
Wiceminister Mularczyk przypomniał, że nad raportem w sprawie polskich strat wojennych pracowało 30 osób przez 5 lat.
Wiceszef MSZ-u dodał, że do tej pory raport zaprezentowano m.in. przedstawicielom ONZ-u, kongresmenom i senatorom Stanów Zjednoczonych oraz w Radzie Europy.
17 państw unijnych i Norwegia podpisały w Brukseli projekt porozumienia w sprawie wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy.
Zgoda została wypracowana na poniedziałkowym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych oraz ministrów obrony państw unijnych.
Projekt przewiduje dwie ścieżki, dwuletnią z procedurą dotyczącą pocisków kalibru 155 mm oraz siedmioletnią dotyczącą pozyskania różnych rodzajów amunicji.
Podpisany dokument ma stanowić podstawę do rozpoczęcia rozmów z producentami amunicji w celu podpisania kontraktów.
Ekspert do spraw wojskowości profesor Krzysztof Kubiak powiedział, że wspólne dostawy będą korzystne także dla Polski.
Rozproszone do tej pory dostawy amunicji dla Ukrainy mają szansę, powtarzam, mają szansę znaleźć się w jednych rękach. Powinno się to przełożyć na tempo dostaw i na sprawność ich realizacji. No nie ulega wątpliwości, że każde wzmocnienie ukraińskiej zdolności bojowej leży w polskim interesie i tak też należy rozpatrywać tę inicjatywę. No oczywiście pamiętając o tym, że nastąpiła ona po ponad roku heroicznego ukraińskiego oporu.
Europejska Agencja Obrony podała, że porozumienie podpisały m.in. Finlandia, Francja i Niemcy. Po zakończeniu wewnętrznych procedur lista sygnatariuszy będzie dłuższa. Do porozumienia ma dołączyć m.in. Polska.
Węgry zapowiedziały, że nie będą uczestniczyć we wspólnych zakupach amunicji dla Ukrainy, ale nie będą w tym też przeszkadzać innym państwom.
Opozycja popiera wniosek PSL-u o odwołanie ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka. To typowe działanie w kampanii wyborczej, odpowiada rzecznik rządu Piotr Miller.
Zarzuty pod adresem wicepremiera szefa resortu rolnictwa sformułował lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział też wniosek o wotum nieufności.
PSL, chcąc zyskać poparcie protestujących gospodarzy, obwinia rząd między innymi za niekontrolowany napływ ukraińskiego zboża, a w efekcie spadek cen na skupach.
Rzecznik rządu przekazał na briefingu, że w ramach kontroli na granicy polsko-ukraińskiej podjęto wszystkie możliwe działania dotyczące weryfikacji między innymi jakości zbóż.
Piotr Miller wskazał, że sytuacja na rynkach jest trudna w całej Europie. Zaznaczył, że rząd nie zostawi polskich rolników samych.
Na rynku towarów spożywczych, rynku rolnym są zawirowania wynikające z wojny, którą wywołała Rosja, wszelkimi konsekwencjami, które są związane z tą wojną, ale dlatego my od jakiegoś czasu wprowadzamy cały pakiet różnego rodzaju dopłat po to, aby tę sytuację stabilizować. Mówię tutaj o przyjętych już rozwiązaniach w zakresie dopłat do zboża, które już Rada Ministrów przyjęła kilka tygodni temu. Mówię też o innym rynku, czyli o dopłatach do odtwarzania produkcji trzody chlewnej. Tam już widać pierwsze efekty, ale w tym roku też chcemy ten program kontynuować i jesteśmy gotowi, aby te działania rozszerzać. Oczywiście ja rozumiem emocje rolników, rozumiem to, bo oczywiście w trudnej sytuacji, w której jest cała Europa w tej chwili, w tym Polska, one w wielu miejscach mogą być uzasadnione, ale mogę powiedzieć tyle, że my nie zostawimy polskich rolników samych.
Rzecznik poinformował, że w najbliższym czasie Rada Ministrów będzie dyskutowała o rozszerzeniu pomocy dla rolników w kwestii dopłat do zbóż. Ustalane są szczegóły.
W ubiegłym tygodniu wicepremier Henryk Kowalczyk zapowiedział, że przygotowywany jest program skupowy i wsparcia eksportu. Oczekujemy na zgodę Komisji Europejskiej na wdrożenie dopłat, które mogłyby wyrównywać straty spowodowane obniżeniem cen, wskazał.
Przedstawiciele ruchów pro-life debatowali w poniedziałek w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie o tym, jak skutecznie chronić ludzkie życie w jego prenatalnej fazie.
Dyskusja odbyła się przed Narodowym Dniem Życia przypadającym 24 marca i Dniem Świętości Życia 25 marca.
Uczestnicy debaty stwierdzili, że najważniejsze działania w obronie życia to kroki prawne, wsparcie niepełnosprawnych, edukacja i budowanie świadomości pro-life.
Prezes Polskiej Federacji Ruchu w Obronę Życia Jakub Bałtroszewicz powiedział o działaniach, które mają zapobiec wpisaniu aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Mimo że jest ona wbrew prawu traktatowemu, że stanowi wyłączną kompetencję państw członkowskich, niestety takie zakusy i takie działania są bardzo intensywnie podejmowane. W maju robimy konferencję na Watykanie na ten temat. Wcześniej w Murcji, w Hiszpanii będzie Wielki Kongres Rodzin. W tych wszystkich aktywnościach Federacja, Polska Federacja Ruchu w Obronę Życia działa i pozostaje aktywna, reprezentując Polskę i ruch pro-life na forum międzynarodowym.
Liderzy organizacji skupionych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia wydali oświadczenie o znaczeniu postawy za życiem.
Szczególne znaczenie, jak stwierdzili, ma promocja i poszanowanie ludzkiego życia w jego prenatalnej fazie, gdyż jest ono brutalnie niszczone na niezwykle szeroką skalę.
W niedzielę 2 kwietnia ulicami Warszawy przejdzie Narodowy Marsz Papieski. Podobne wydarzenie organizowane są także w Krakowie i Szczecinie.
To inicjatywa społeczna, która ma być wyrazem hołdu i wdzięczności Polaków dla świętego Jana Pawła II oraz świadectwem jedności w obronie najważniejszych wartości.
Marsz w stolicy wyruszy z Ronda Dmowskiego o godzinie 11:00, zapowiedziała Barbara Konarska z Instytutu Pileckiego, współorganizator wydarzenia.
Przejdziemy ulicami Marszałkowską, Królewską, też przez plac Piłsudskiego. Tym celem jest katedra archidiecezjalna przy ulicy Świętojańskiej i tam zostanie odprawiona uroczysta msza, którą wszyscy biorący udział w marszu będą mogli też czynnie brać udział w tej mszy, będą też telebimy na placu zamkowym.
Organizatorzy Narodowego Marszu Papieskiego wskazali, że inicjatywa narodziła się spontanicznie w odpowiedzi na medialne oskarżenia wobec świętego Jana Pawła II.
Marsz krakowski planuje odtworzyć trasę Białego Marszu, który po zamachu papieża w 1981 roku zgromadził na krakowskich błoniach kilkaset tysięcy ludzi.
Marsz szczeciński rozpocznie się mszą świętą w sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.